Państwu. Przyznam, że czuję się zaszczycona zaproszeniem, zwłaszcza, że wśród ojców dominikanów jest specjalista od Leszka Kołakowskiego, a dokładnie rzecz biorąc od twórczości Leszka Kołakowskiego. Mam na myśli ojca profesora Andrzeja Kłoczowskiego, którego habilitacja także poświęcona była twórczości Leszka Kołakowskiego i wyszła pod tytułem Więcej niż mit. Uważam, że jest to doskonałe studium analizy, interpretacji twórczości Leszka Kołakowskiego widzianej przez pryzmat filozofii i zwłaszcza filozofii świętego Tomasza. Proszę Państwa, ja spróbuję, tak, ponieważ 45 minut w porywach 60, jak wiem z zaproszenia, to nie jest dużo, aby prześledzić cały proces transformacji intelektualnej Leszka Kołakowskiego. Ja postaram się tylko zasygnalizować to, co moim zdaniem jest ważne. Ale zanim przejdę do twórczości Leszka Kołakowskiego właśnie w tej relacji rozum-absolut, to chciałabym krótko powiedzieć, jak rok 1968 wygląda w refleksji socjologa. Nie historyka, nie filozofa, tylko socjologa właśnie. Proszę Państwa, wydarzenia marcowe 1968 roku moim zdaniem były momentem zwrotnym w intelektualnej pracy Leszka Kołakowskiego, ale one nie zainicjowały tych zmian, bo zdecydowanie wcześniej, już w roku 1966, Leszek Kołakowski za swoje poglądy dotyczące marksizmu, a dokładnie za rewizjonizm, zostaje usunięty z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pomimo tego doświadczenia opowiada się po stronie studentów w roku 1968, zdając sobie sprawę, bo nie był naiwny, wystarczająco dużo wiedział o elicie, o elitach politycznych i o ówczesnym systemie, który, no, powiedzmy, wyprowadzał legitymizację z teorii Karola Marksa, ale niewiele tak naprawdę wspólnego z ową teorią Karola Marksa miał. Leszek Kołakowski opowiada się po stronie studentów i to kosztuje go pozbawienie katedry filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i bilet w jedną stronę. Ten bilet w jedną stronę otrzymał nie tylko Leszek Kołakowski, otrzymała znacząca grupa profesorów socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był tam między innymi Zygmunt Bauman, który współcześnie, czyli obecnie jest guru socjologii warszawskiej, a zwłaszcza tego, co umownie nazywa się postmodernizmem. Tam była pani Hirszowicz, tam był pan Baczko. W związku z tym to właśnie skłoniło mnie do tego, aby zbudować taki model, że polska inteligencja lat 60., zwłaszcza elity tejże inteligencji, do których należał niewątpliwie Leszek Kołakowski, przyczyniły się swoimi publikacjami, swoimi pracami, swoimi wykładami do tego, aby wygenerować postawę kontestacji, bo to nawet nie był bunt, proszę Państwa. Wydarzenia marcowe 68 roku to była kontestacja, która tkwi w każdym systemie społecznym, nawet systemie totalitarnym, bo niewątpliwie ówczesny system totalitarny na takie miano zasługiwał. Na czym polegała specyfika roku 68, o której mówił ojciec, którą sygnalizował ojciec Surówka? Wydaje mi się, że owa specyfika roku 68 w Polsce polegała na tym, że studenci w ogóle czegoś żądali, proszę Państwa. Nieważne było to, czego żądali, bo żądali tak naprawdę niewiele. Żądali wznowienia dziadów na scenie Teatru Narodowego, które zostały zdjęte 30 stycznia 1968 roku i żądali przywrócenia na studia kolegów relegowanych z Uniwersytetu Warszawskiego za zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu, aby wznowić dziady na scenie Teatru Narodowego. A było dwóch takich studentów, był to Adam Michnik i Henryk Schleifert. Władze zareagowały histerycznie, ale dlaczego zareagowały histerycznie, to można bardzo łatwo z perspektywy wiedzy socjologicznej wyjaśnić. Mianowicie władze partyjne odwołały się do teorii wroga zewnętrznego. i rozpętały kampanię nienawiści. To była, i o to już nie budzi w tej chwili żadnych wątpliwości, to była kampania nienawiści rasowej, proszę Państwa, skierowanej przeciwko Żydom, których uznano, jak to w historii już bywało, odpowiedzialnymi za wywołanie niepokoju wśród młodzieży. I teraz uruchomił się niebywały aparat represji, ale temu aparatowi represji towarzyszył wysiłek propagandowy. Ten wysiłek propagandowy był gigantyczny, proszę Państwa. Ja to pamiętam, bo wtedy byłam w 8 klasie szkoły podstawowej i w małym powiatowym mieście w południowo-zachodniej Polsce organizowane były apele poparcia dla ówczesnej elity władzy, czyli dla towarzysza Wiesława Gomułki. Spędzano młodzież, która odczytywała pisane przez innych wystąpienia. I to po prostu jest, to jest fenomen marca 68 roku, który pokazuje, jak funkcjonował system totalitarny. Mianowicie, czemu służył ten wysiłek propagandowy? No, chodziło o to, żeby ideologicznie, proszę Państwa, zneutralizować protesty studenckie. To ideologiczne neutralizowanie protestów studenckich sprowadzało się do tego, że propaganda czy agendy propagandy partyjnej budowały fikcyjną rzeczywistość. To można nazwać właśnie takim, jak można w literaturze znaleźć, budowaniem fikcyjnej rzeczywistości, którą sprzedawano jako rzeczywistość. To była rzeczywistość nierzeczywista, jeżeli już możemy bawić się słowami. Wydaje mi się, że te manifestacje studenckie uderzyły w fundament tamtej rzeczywistości, tamtego ustroju politycznego. Mianowicie manifestacje studenckie uderzyły w dogmat o racjonalności monopolu władz, a także uderzyły w mit, którym zajmował się Leszek Kołakowski, że monopol ów cieszy się powszechnym społecznym poparciem. W związku z tym manifestacje studenckie 1968 roku uderzyły po prostu w to, że władza cieszy się poparciem wszystkich. I obok presji i szykan uruchomiono to, co nazywało się kontrmanifestacjami. To były kontrmanifestacje organizowane przez poszczególne ogniwa partii, tak jak już Państwu wspomniałam, nawet w powiatowych małych miasteczkach Polski. I te kontrmanifestacje, które miały wyrazić poparcie całego społeczeństwa władzy ówczesnej, trwały przez 3 tygodnie. W związku z tym można powiedzieć, że wystąpienia studenckie w 1968 roku wywołały kryzys władzy politycznej, proszę Państwa. I na tym polegała specyfika marca 1968 roku, że w sumie studenci, która to była grupa nie tak liczna jak współcześnie, proszę pamiętać o tym, że limity przyjęć na studia wówczas były zdecydowanie niższe. Nie było innych form studiowania, jak tylko studia na uczelniach państwowych, których było niewiele. Studenci wywołali swoim wystąpieniem, czy swoimi wystąpieniami wywołali kryzys władzy politycznej. I kryzys władzy politycznej uruchomił to, co się nazywa ideologiczną interpretacją rzeczywistości. Teraz ta ideologiczna interpretacja rzeczywistości była budowana w planie sacrum profanum. I mechanizm był bardzo prosty. Władze negowały rytualnie profanum, czyli opozycję, czyli studentów, pokazując tak naprawdę, że to nie studenci, tylko młodzież niestrzyżona, bo to są cytaty z ówczesnej prasy, chuligani, nylonowi kosmopolici, rewizjoniści wywołali te zamieszki. I chodziło o afirmację sakrum, czyli chodziło o przydanie mandatu, z powrotem mandatu społecznego wszystkich Polaków ówczesnej władzy. Wydaje mi się, że w tym kontekście Leszek Kołakowski zachował się, no powiedziałabym, konsekwentnie, bo nie wiem, czy odważnie, ja nie kwalifikowałabym tego w kategoriach aktu szczególnej odwagi, ale na pewno zachował się konsekwentnie, ponieważ za rewizjonizm, za przywracanie marksizmowi ludzkiej twarzy, jak pisze ojciec Andrzej Kłoczowski, został z partii usunięty. Ale ponieważ Kołakowski w dalszym ciągu wierzył w rozum jako zasadę systemową, będąc konsekwentnym, opowiedział się po stronie studentów, no i tym samym został usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego i zmuszony do emigracji. Proszę Państwa, pojawia się w tym przypadku taka kwestia, którą zamierzam się w tej chwili zająć i prześledzić, próbując odpowiedzieć na to pytanie. Czy rok 1968 przyspieszył, bo nie zainicjował, ale czy przyspieszył przemiany Kołakowskiego, który wówczas był no, sceptykiem, można by powiedzieć, relatywistą, ja za chwilę postaram się to udowodnić, w Kołakowskiego kustosza absolutu, w Kołakowskiego, który stał się kapłanem prawdy ostatecznej. I spróbuję Państwu pokazać, co moim zdaniem, bo to oczywiście jest moja interpretacja, w oparciu o to, co Leszek Kołakowski opublikował i co w różnych wywiadach mówił. I postaram się także odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało ten zwrot w przypadku Leszka Kołakowskiego. Teraz, żeby na to podstawowe pytanie dzisiejszego naszego spotkania odpowiedzieć, ten kontekst 68 roku, ono był mi potrzebny, żeby Państwo myśleli o Kołakowskim, przynajmniej dzisiaj, podobnie jak ja o nim myślę. Żeby żeby odpowiedzieć na to pytanie, to winna Państwu jestem krótką informację biograficzną, ale bardzo krótką, dotyczącą samego Leszka Kołakowskiego, ponieważ no, o żyjących nie powinno się mówić długo. Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Wcześniej stracił rodziców, podczas wojny kontynuował naukę w liceum podziemnym i wtedy właśnie jako młody człowiek, najbardziej podatny na takie, powiedziałabym, różne formy uwiedzenia intelektualnego, Leszek Kołakowski dał się uwieść teorii marksowskiej, bo nie wiem czy marksistowskiej. Wtedy już należał do młodzieży komunistycznej, kiedy właśnie uczył się w liceum podziemnym. Po wojnie rozpoczął studia na Uniwersytecie w Łodzi. Tam otrzymał magisterium z filozofii, przedstawiając pracę na temat prawa natury. Był już wtedy zaangażowany w działalność społeczną i został członkiem partii komunistycznej. W studiach w Łodzi został asystentem na Uniwersytecie Warszawskim i był asystentem Tadeusza Kotarbińskiego. Z tym, że Kołakowski stosunkowo szybko porzucił zainteresowania te, które zaszczepił mu Kotarbiński. Chodziło o studia nad semantyką i filozofią nauki i przeszedł do problematyki no, związanej bardziej z historią filozofii, proszę Państwa. Ponieważ jego praca doktorska to była praca dotycząca systemu filozoficznego Spinozy i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Kołakowski uwierzył, że rozum, czyli myślenie, może być zasadą systemową, może być tym kryterium w pewności, które badacz w jakiejkolwiek dziedzinie może uzyskać. A nie teoria Marksa. Teoria Marksa, jeśli w ogóle, to myślę, wzbudziła w Kołakowskim wiarę w człowieka, ponieważ teoria marksowska jest chyba najbardziej podmiotową teorią człowieka, pokazującą, że tak na dobrą sprawę wszystko jest w naszych rękach. Upraszczając oczywiście, bo pewnie znawcy teorii Marksa nie do końca by się ze mną zgodzili. Kołakowski w roku w 64, o ile dobrze pamiętam, uzyskuje stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Świadomość religijna i więź kościelna. Ta praca jest poświęcona chrześcijaństwu bezwyznaniowemu, czyli chrześcijaństwu bez kościoła, temu, które czasami bywa nazywane drugą reformacją. To jest wiek XVII i no, przede wszystkim główna scena tych wydarzeń to Holandia. Kołakowski znał holenderski, co należy mu zapisać na plus jak na owe czasy, bo nawet dzisiaj moi młodsi koledzy, którzy zajmują się tą problematyką, korzystają z wtórnych źródeł, czyli z tłumaczeń na uniwersalny język, jakim jest język angielski. Kołakowski zostaje po tej habilitacji, zostaje profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk i był tym profesorem od 1964 do 1968. Jak już Państwu wspominałam, w 1966 zostaje usunięty z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za rewizjonizm. I w 68 za wydarzenia marcowe, czyli za zajęcie, za opowiedzenie się po stronie studentów, zostaje usunięty z Uniwersytetu Warszawskiego i z Polski, bo taki był scenariusz. Kołakowski wyjechał najpierw do Kanady, potem próbował zaistnieć w Stanach Zjednoczonych. To był ciężki okres w życiu Kołakowskiego, bo no, nie jest łatwo, proszę Państwa, wpisać się czy odnaleźć się w nowym kontekście kulturowym, a to był zupełnie dla niego nowy kontekst kulturowy, pomimo wiedzy z zakresu historii i filozofii, którą miał ogromną, to próba odnalezienia się w nowym kontekście kulturowym nie wychodziła Kołakowskiemu. Dopiero w końcu 1970 roku Kołakowski został profesorem Uniwersytetu w Oksfordzie, i tam do dzisiaj jest członkiem Trinity College. Kołakowski, kiedy wyjechał w tymże 1968 roku, po dwóch latach, jak odnalazł się w tej rzeczywistości Oksfordu, podjął działalność na rzecz KOR-u, o czym zainteresowani wiedzą. W roku 1977 otrzymał pokojową nagrodę księgarzy niemieckich. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, członkiem licznych towarzystw, w tym Amerykańskiej Akademii Nauk i właśnie owa Amerykańska Akademia Nauk przyznała Kołakowskiego mu pierwszego Nobla w zakresie nauk społecznych, bo nauki społeczne nie mają nagrody Nobla. To tylko ekonomiści są w tej szczęśliwej sytuacji, że mogą startować do Nagrody Nobla, więc Amerykańska Akademia Nauk ufundowała taką nagrodę i pierwszym laureatem został Leszek Kołakowski. To jest nagroda w wysokości $1 milion. I powiem Państwu szczerze, że sprawiło mi to satysfakcję, że właśnie Kołakowski był pierwszym laureatem tej nagrody, bo przy wielu zastrzeżeniach, które można do osoby Leszka Kołakowskiego mieć, przy wielu zastrzeżeniach, które można mieć do jego twórczości, do tego, co napisał, to dla mnie nie pozostaje to, nie podlega to żadnej wątpliwości, że Kołakowski zasłużył swoją postawą na tą nagrodę właśnie. Ja mam tych profesorów, którzy nie darują Kołakowskiemu jego biografii. No ale proszę Państwa, powiedziałabym, że w tym miejscu wypada powiedzieć, że każdy ma prawo do błędu. Nie jest wstydem błądzić, wstydem jest tego nie zauważyć, że się błądzi, nie próbować błędu naprawić. Kołakowski starał się. Jak mu to wyszło, to już pozostawiam ocenie Państwa. Proszę Państwa, jak teraz wyglądała biografia intelektualna Leszka Kołakowskiego, bo to, co Państwu powiedziałam, to była taka bardzo krótka prezentacja życiorysu Kołakowskiego. Kołakowski, proszę Państwa, czy droga intelektualna Kołakowskiego rozpoczyna się od marksistowskiej ortodoksji. I ja tu zgodziłabym się z Andrzejem Kłoczowskim, że tak w istocie rzeczy było, że tą ortodoksję Kołakowski porzucił stosunkowo szybko i no, próbował, jak pisze ojciec Kłoczowski, nadać marksizmowi ludzką twarz. Skąd o swoich rozczarowaniach do teorii, do marksizmu Kołakowski pisze w głównych nurtach marksizmu. Kołakowski był krytyczny i to jest walor jego pracy intelektualnej, jego twórczości. On był krytyczny w stosunku do tego, o czym pisał, i był krytyczny w stosunku do metod, które stosował, i myślę, że do siebie także, a to w pracy intelektualnej są cechy rzadkie, proszę mi wierzyć, ponieważ też historią idei się zajmuję. Kołakowski twierdzi tak, ojciec Kłoczowski, że Kołakowski pożegnał się ze swoimi młodzieńczymi fascynacjami z teorią Marksa i z marksizmem, ponieważ zaczął zauważać to, co można nazwać kryzysem myślenia racjonalistycznego. Ale tak jak już Państwu powiedziałam, to nie teoria Marksa nakierowała Kołakowskiego na wiarę w rozum, ale właśnie filozofia Benedykta Spinozy. W 1958 roku Kołakowski opublikował swoją pracę doktorską Jednostka i nieskończoność pod tytule Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Kołakowski wyraźnie w tej pracy opowiedział się, bo to już nie chodzi o to, jak on zinterpretował Spinozę, to pozostawmy historyką myśli. Natomiast Kołakowski wyraźnie opowiedział się w tej pracy za czymś, co sam nazwał figurą wyzwolenia samotniczego. Co oznacza owa figura wyzwolenia samotniczego? Ona oznacza autonomię indywidualną ufundowaną w rozumie. I wydaje mi się, że w tych pracach wcześniejszych ta autonomia, czyli w tych pracach do 80 roku Kołakowskiego, wyraźnie ta autonomia indywidualna ufundowana w rozumie jest obecna, a wyraźnie, proszę Państwa, widać to w pracy z roku 1963, niewielkiej pracy zatytułowanej Nieracjonalności racjonalizmu. Kołakowski tu, że mi to nie umknęło, lokuje się, powiedziałabym, w tym samym przedziale co Habermas. Jürgen Habermas, twórca teorii etyki dyskursu, ewentualnie rozumu komunikacyjnego, bo to różnie bywa nazywane, został przez Niemców zakwalifikowany jako ten myśliciel, ten teoretyk, który nieracjonalnie wierzy w racjonalność. Można by powiedzieć, że ta figura wyzwolenia samotniczego to jest właśnie przejaw takiej nieracjonalnej wiary w racjonalność. Ja powiem, że mnie bardzo podobała się ta formuła, czy ta próba zdefiniowania racjonalizmu, którą Kołakowski w tejże pracy z 1963 roku proponuje. Ja może Państwu przytoczę ją in extenso, bo to jest ważne do tego, żeby Państwu pokazać, że ten sposób filozofowania Kołakowskiego, sposób podejmowania problematyki, sposób pisania o kulturze europejskiej, a to był główny temat rozważań Kołakowskiego, nie budowanie systemu filozoficznego, ale próba odpowiedzenia na pytanie, jaka jest kondycja kultury europejskiej i dlaczego ona jest taka, a nie inna, i jaka może być przyszłość kultury europejskiej, bo to jest to, co rzeczywiście fascynowało poznawczo Leszka Kołakowskiego. Racjonalizm, Kołakowski powiada, jest postawą. Nie jest tezą filozoficzną, ale Kołakowski w tejże pracy Nieracjonalności racjonalizmu definiuje racjonalizm jako postawę. Racjonalizm jest sposobem odsłaniania umysłu na możliwy plur świata, na możliwą relatywność wszystkich wartości. Jest tolerancją dla wielości rzeczywistości. Postawa racjonalistyczna wymaga całkowitego wyzbycia się uczuć sakralnych. Racjonalizm jest filozofią chronicznej niekompletności świata, sytuacji trwałego niezakończenia człowieka, jest postawą pełną nadziei, bo nie wierzącą ani w stworzenie świata, ani w paruzję, ani w jakąkolwiek ostateczność, bo wyczuloną na nigdy niezakończoną wielość światów. Tak pisał Kołakowski w roku 1963. Ja nie ukrywam, że tak określony racjonalizm to nic innego, proszę Państwa, jak humanizm, czyli postawa, którą możemy określić jako próbę uczynienia świata przyjaznym człowiekowi. Wydaje mi się, że to jest naprawdę sporo. Na czym polega urok prac Kołakowskiego? Moim zdaniem polega on na tym, że to są bardzo dobre prace z zakresu historii idei, co do tego ja nie mam wątpliwości, ale zarazem są to inspirujące komentarze do współczesności. Filozofowanie Kołakowskiego jest wielowątkowe, wieloaspektowe. Kołakowski nigdy siebie nie nazywał twórcą jakiegoś systemu filozoficznego, bo i takiego nie stworzył, ale ostatnim filozofem, moim zdaniem, który pozostawił po sobie system filozoficzny, to był Heidegger, bo już nawet nie Paul Ricoeur czy Hans-Georg Gadamer. Kołakowski mówił o sobie, że jest profesorem filozofii, tak jak mawiał o sobie Gadamer, i że on po prostu uczy tego, co w filozofii zaistniało, ale powiedziałabym, że to jest zbyt duży przejaw skromności, ponieważ Kołakowski ma bardzo twórcze pomysły i tym, co powraca we wszystkich pracach Kołakowskiego, niezależnie od tego, czy jest filozofem w formule błazna, czy filozofem w formule kapłana, to, co go cały czas interesuje, to jest właśnie kultura, kultura europejska. Proszę Państwa, wydaje mi się, że można powiedzieć tak, że myślenie Kołakowskiego o kulturze jest bardzo bliskie temu, jak o kulturze myślą antropologowie społeczni. Kołakowski myśli o kulturze w taki oto sposób, że raz traktuje kulturę normatywnie, kiedy w pracy Obecność mitu powiada, że kultura bez tabu jest kwadratowym kołem, a także pojawia się u niego symboliczne rozumienie kultury, kiedy Kołakowski powiada, że kultura to jest system idei, system znaków, system symboli. Kołakowski wpisuje się, i to widać i w pracy habilitacyjnej Świadomość religijna i więź kościelna, i w pracy Obecność mitu, Kołakowski wpisuje się w taką opcję strukturalistyczną. Mianowicie Kołakowski przyjmuje, że myślenie ludzkie jest nałogowo strukturalistyczne. Czyli myślimy przy pomocy par opozycji. Kołakowski powiada, żeby zrozumieć cokolwiek, że zrozumieć cokolwiek to znaczy popatrzeć na to, co próbujemy zrozumieć w relacji do tego, czym to coś nie jest. Czyli rozumiemy tylko przez kontrast, powiada Kołakowski. Przedmiot jawi się na tle świata, którym nie jest. Ale co wyróżnia Kołakowskiego, albo co odróżnia Kołakowskiego od strukturalizmu francuskiego w wersji Claude Lévi-Strausa? No wyróżnia go to, że on nie traktuje kultury jako stosunków możliwych i koniecznych. Dla Kołakowskiego kultura to jest po prostu konkretna rzeczywistość. To jest to, co dzieje się tu i teraz. Czyli podejście Kołakowskiego jest niewątpliwie podejściem historycznym. I dlatego kultura dla Kołakowskiego jest rzeczywistością dynamiczną, stale podlegającą procesowi zmian i no, można by powiedzieć, ufundowana jest na konfliktowości wartości. I wydaje mi się, że to jest to, co warto podkreślić w tym podejściu Kołakowskiego. Proszę Państwa, faktem, który niepokoił Kołakowskiego, to był fakt stałej obecności mitu w kulturze. Tej problematyce Kołakowski, który jeszcze filozofuje w formule błazna, ja na koniec Państwu powiem, na czym polega ta autorska konstrukcja Kołakowskiego, bo rozróżnienie na filozofowanie w formule błazna i formule kapłana to jest rozróżnienie Leszka Kołakowskiego, które w 1958 roku w artykule pod takim tytułem zaproponował. Wróćmy do obecności mitu. W roku 1966 roku pisze Kołakowski pracę Obecność mitu. Wydaje ją 6 lat później, bo dopiero w roku 1972 w Kulturze paryski. Można by zapytać, dlaczego 6 lat Kołakowski potrzebował, aby to opublikować. No, myślę, że ze względu na to, co w tej pracy jest, nie mógł jej opublikować w ówczesnej rzeczywistości polskiej i dopiero jak wyjechał w 68, to w 72 Kultura paryska wydała Obecność mitu. O co chodzi w Obecności mitu, żeby Państwu nie zająć zbyt dużo czasu, ale jest to ważna praca, wydaje mi się, i dlatego warto chwilę się nad tą pracą zatrzymać. Kołakowski powiada, że tym, co jest stale obecne w każdej kulturze, to jest mit. Mitu nie definiuje, bo mitu zdefiniować po prostu nie można. ponieważ mit jest taką kategorią, która występuje we wszystkich sferach ludzkiej aktywności i mit jest taką kategorią, która również obecna jest we wszystkich sferach nauki, z logiką włącznie, jak powiada Kołakowski. W związku z tym, gdzie Kołakowski widzi przyczyny stałej obecności mitu w kulturze, cokolwiek pojęcie mitu by nie znaczyło. Kołakowski widzi przyczyny stałej obecności mitu w kulturze w strukturze ludzkiej świadomości. I powiedziałabym, że pomimo tego, że wykorzystuje dość bogatą literaturę antropologii społecznej, pomimo tego, że próbuje nawiązać do ustaleń antropologów, to jego odpowiedź na pytanie o stałą obecność mitu w kulturze jest odpowiedzią filozofa, proszę Państwa, ponieważ Kołakowski powiada tak, nieodłącznym atrybutem człowieczeństwa jest świadomość istnienia. Świadomość, która oznacza wykraczanie poza naturalny porządek świata, czyli oznacza, mówiąc krótko, transgresję. I w momencie, kiedy człowiek uzyskał świadomość własnej świadomości, stał się bytem problematycznym, bo przestał być częścią świata przyrody. I teraz, mając świadomość własnej świadomości, człowiek potrzebował zakorzenienia w jakiejś formie transcendencji, w jakimś ładzie, jak powiada Kołakowski, niewarunkowym. I tym ładem niewarunkowym, do którego odnosimy wszystko to, czego w naoczności doświadczamy, stał się mit. Czyli Kołakowski powiada, to struktura ludzkiej świadomości jest ze swej istoty mitotwórcza. Ponieważ główny trzon ludzkiej świadomości stanowią takie potrzeby egzystencjalne, jak potrzeba sensu, potrzeba ciągłości, a dokładnie rzecz biorąc niezgoda na swoją przypadkową obecność tu i teraz. Kołakowski powiada, że kultury bez mitu nawet nie można pomyśleć. Dlaczego kultury bez mitu nawet nie można pomyśleć? No, dlatego, że gdybyśmy założyli, że możliwa jest taka społeczność, gdzie wszyscy funkcjonują w formule takiej oto, że jesteśmy tu tylko na chwilę i nie ma nic po naszym fizycznym zakończeniu życia, to nie powstałaby nawet kultura. Dlaczego? Dlatego, że nie byłoby podstaw do zadawania pytań metafizycznych. Czyli nie byłoby podstaw do tworzenia kultury symbolicznej, nie byłoby podstaw do tego, co w filozofii nazywa się zdaniami egzystencjalnymi. No, niestety kłopot ze zdaniami egzystencjalnymi polega na tym, że nie da się ich falsyfikować, to znaczy nie da się im przypisać empirycznego, logicznego sensu, nawet, a zwłaszcza w formule logiki zero-jedynkowej, czyli prawdy i fałszu. I tu widać, proszę Państwa, że Kołakowski jest tym myślicielem, który cierpi na głód absolutu. To jest to, co ja gotowa jestem bronić. I to widać w tych pracach, kiedy Kołakowski wierzył w rozum jako w zasadę systemową. Kołakowski, wydaje mi się, w wielu artykułach napisał mnóstwo ciekawych uwag na temat kultury europejskiej. Kołakowski pyta o kondycję kultury europejskiej i powiada, że kondycja kultury europejskiej jest zła. A na czym polega to, że kondycja kultury europejskiej jest zła? Ano przede wszystkim na tym, że następuje zanik sakrum w kulturze. Kołakowski uważa, że proces zaniku sakrum w kulturze, czyli to, co nazywa się desakralizacją, ewentualnie to, co socjolog Max Weber nazwał odczarowaniem świata, jest zagrożeniem dla kultury europejskiej. Taka jest jego diagnoza. I to widać w wielu pracach. I Kołakowski próbuje teraz wzorem Husserla zdiagnozować przyczyny zaniku sakrum w kulturze, i próbuje także wzorem Edmunda Husserla szukać kryterium pewności, szukać tego, co w kulturze europejskiej stanowi fundament kultury europejskiej. Proszę Państwa, Kołakowski stawia taką tezę. To jest oczywiście skrót myślowy, bo nie starczy nam czasu na wnikliwe prześledzenie wszystkich pomysłów Leszka Kołakowskiego, ale Kołakowski stawia taką tezę, że prototypem racjonalności nauki Zachodu, a zwłaszcza nowożytnej filozofii europejskiej, jest kultura europejska. Czyli to, co Kołakowski uważa za cechy filozofii zachodniej, czyli relatywizm, sceptycyzm, to są nie tyle cechy wygenerowane przez filozofię, ile są to cechy, które tkwią w kulturze europejskiej. Gdzie Kołakowski szuka prototypu kultury europejskiej? Proszę Państwa, Kołakowski szuka prototypu kultury europejskiej w religii. I nawet kiedy był ortodoksyjnym marksistą, a nie ulega wątpliwości, że był, na szczęście krótko, to zajmował się problematyką chrześcijaństwa. I to, co warto podkreślić, bo wydaje mi się, że jest to ważne w tej drodze transformacji intelektualnej Leszka Kołakowskiego, to jego rozumienie chrześcijaństwa. To rozumienie chrześcijaństwa Kołakowski opisał w pracach z lat 70. i 80. I traktuje Kołakowski chrześcijaństwo jako strukturę myślową. Strukturę myślową, która ufundowana jest na wewnętrznych napięciach. Tak jak kultura europejska jest całością konfliktową, konfliktowych wartości i dlatego dynamiczną, i dlatego inną niż inne kultury, tak też chrześcijaństwo jako struktura myślowa dla Kołakowskiego ufundowana jest na wewnętrznych napięciach, czyli właśnie na owym strukturalistycznym myśleniu. I chrześcijaństwo, powiada Kołakowski, balansowało między skrajnościami, próbując mediować te sprzeczności, próbując szukać pewnego konsensusu. I spośród tych licznych przeciwieństw, które dynamizowały chrześcijaństwo, cztery moim zdaniem są wedle Kołakowskiego istotne. To jest opozycja świat doczesny, transcendencja. To jest opozycja dobro-zło, to jest opozycja pesymizm-optymizm i to jest opozycja sakrum-profanum. Kołakowski powiada, że napięcia pomiędzy pierwszymi biegunami, czyli świat doczesny, transcendencja, widoczne są w chrześcijańskiej historiozofii, ja nie będę tutaj jego argumentów przytaczać, bo to zresztą nie o to chodzi. Przeciwieństwo drugie i trzecie, czyli dobro-zło, pesymizm-optymizm przejawiają się na gruncie teologii. Opozycja czwarta, sacrum profanum, przejawia się na poziomie instytucjonalnej organizacji życia religijnego. Ta konstrukcja, czy rekonstrukcja chrześcijaństwa w pracach Leszka Kołakowskiego jest normatywna. To pojęcie chrześcijaństwa, którym operuje Kołakowski, to jest pojęcie normatywne, nie historyczne, proszę Państwa. Kołakowski był pod dużym wpływem, czemu dawał wyraz w wielu wywiadach, orędzia Jezusa, osoby Jezusa. Jest taki szkic z roku 1975, gdzie Kołakowski pisze tak. Orędziem Jezusa nie jest sprawiedliwy ustrój społeczny, ani żaden ustrój społeczny w ogóle. Polecał on nam, byśmy niszczenie zła zaczynali od samych siebie. Być chrześcijaninem jest przeto i zawsze było zadaniem trudnym, bo chrześcijaństwo wymaga zdolności do radykalnego odsłaniania przed samym sobą własnego zła. Proszę Państwa, ten cytat, wydaje mi się, jest wystarczającym cytatem, aby przekonać Państwa do tego, że to jest konstrukcja normatywna, i że niewątpliwie chrześcijaństwo jako konstrukcja normatywna zawiera w sobie niekwestionowane walory etyczne, ale ta konstrukcja nie pozwoliła Kołakowskiemu na to, aby zauważyć, że pomiędzy zanikiem sakrum w kulturze europejskiej, a tym, co dzieje się i działo się w chrześcijaństwie, była zależność dialektyczna. Kołakowski powiada tak, że kiedy ginie sens sakralny świata, ginie sens świata w ogóle. Co więcej, i tu akurat nie sposób nie zgodzić się z Kołakowskim, pojawia się wtedy pokusa, by tę pustkę wypełnić ideą, iż to człowiek jest wszechmocnym prawodawcą wszelkiego możliwego sensu. Ideą, która łatwo przerodzić się może w taką inną koncepcję, którą Kołakowski nazywa samozbawieniem ludzkości. I że nie jest to tylko i wyłącznie akademickie stwierdzenie, to można, to świadczy o tym najnowsza historia Europy. To dwa totalitaryzmy, faszyzm i komunizm, pokazują wyraźnie, że tak w istocie rzeczy było. Ale, i tu dlaczego to ale? Wydaje mi się, że słabością rozważań Kołakowskiego, kiedy mówi o sekularyzacji kultury europejskiej, jest jednostronna, a wręcz czasami negatywna ocena stopniowego zaniku sakrum. Kołakowski traktuje zanik sakrum w kulturze jako coś, co jest generowane przez obszar kultury symbolicznej. I no, ten obszar kultury symbolicznej traktuje jako niezależny od tego, co działo się w samym chrześcijaństwie. Moim zdaniem, ale to jest moje zdanie i ja tu akurat w tym momencie nie zgadzam się z Kołakowskim, bowiem moim zdaniem desakralizacja kultury współczesnej w oderwaniu od refleksji nad samym chrześcijaństwem no, jest błędna, dlatego że chociaż można wytłumaczyć Kołakowskiego. Kołakowski nie jest socjologiem, Kołakowski jest filozofem. Kołakowski ma rozległą wiedzę z antropologii społecznej, ale powiedziałabym znikomą wiedzę socjologa. Ale tu już nawet nie chodzi o wiedzę socjologiczną, tu chodzi o pewne intuicje, których Kołakowskiemu zabrakło. Kołakowski napisał pracę, proszę Państwa, w roku 1994, która wyszła i w języku angielskim i w języku polskim równocześnie, co uważam za rzecz wartą podkreślenia, Bóg nam nic nie jest dłużny. I to jest taka praca, która ma dwie części. W pierwszej części Kołakowski próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Kościół katolicki potępił naukę świętego Augustyna. W drugiej części Kołakowski pokazuje, że no, pokazuje smutną religię Pascala. Ta pierwsza część jest, powiedziałabym, istotniejsza z punktu widzenia naszych rozważań dzisiaj. Teza Kołakowskiego jest prosta, kiedy próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego Kościół katolicki potępił naukę świętego Augustyna? Oczywiście nie wprost, bo odrzucił tą naukę, odrzucając czy potępiając jansenizm. Ale Kołakowski powiada tak. Nowe sytuacje kulturowe zmusiły Kościół do zmian doktrynalnych. No i to jest prawda. Ale tylko częściowa prawda, bo należałoby tutaj postawić pytanie oparte o intuicję socjologiczną, a jaką, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaką rolę odegrał Kościół w kreowaniu nowych sytuacji kulturowych. I myślę, że żeby na to pytanie odpowiedzieć, to trzeba odwołać się do Maxa Webera, do twórcy socjologii, do socjologa niemieckiego, który jest no, fundamentem w rozwoju teorii socjologicznej. Max Weber twierdzi, iż cechą tradycji chrześcijańskiej, czyli chrześcijaństwa mówiąc krótko, jest uwewnętrznienie etyki. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że centralne pojęcie etyczne to sumienie jednostki. I Weber stawia taką tezę, że racjonalizacja kultury europejskiej dokonywała się dzięki temu, że racjonalizowała się religia. A etyka protestancka to jest najwyższa forma zracjonalizowanego chrześcijaństwa. Co stanowi fundament etyki protestanckiej? Proszę Państwa, fundament etyki protestanckiej stanowi autorytet własnego sumienia. I w związku z tym etyka protestancka, można powiedzieć tak, że to nie rozum wedle Webera, ale wiara, oczywiście wiara zracjonalizowana, przyczyniły się do powstania społeczeństwa postępu. Bowiem w protestantyzmie, upraszczając, Bóg to najwyższy prawodawca, a człowiek jest racjonalnym sługą jego prawa. I powiedziałabym tak, że Kołakowski nie zauważył tego, już nie przytaczając Państwu dokładnych argumentacji Leszka Kołakowskiego, Kołakowski nie zauważył tego, że Kościół poprzez to, że instrumentalnie pojmował tradycję, przyczynił się do kreowania nowych sytuacji kulturowych. I powiedziałabym tak, że współcześnie, kiedy spór o konstytucję Unii Europejskiej, no, rozgrzewa emocje, rozgrzewa ludzkie umysły. Moim zdaniem nie ma się o co spierać, proszę Państwa, bo jest rzeczą dla człowieka myślącego oczywistą, że kultura europejska i chrześcijaństwo co najmniej przez ładnych 1000 lat to było jedno. Że Kościół, pomimo że błędów niemało popełnił, ma moim zdaniem niewątpliwy plus. Gdyby nie to, że Kościół Zachodu potraktował instrumentalnie tradycję, a co znaczy instrumentalne traktowanie tradycji, ja za tym zaraz Państwu powiem, to kultura europejska nie wyglądałaby tak, jak wygląda, proszę Państwa. I ja tu zgadzam się z Weberem, że to wiara, chociaż zracjonalizowana, przyczyniła się do powstania społeczeństwa postępu, a Kościół był tą instytucją, który generował nowe sytuacje kulturowe i które to oczywiście potem zwracały się bardzo często przeciwko Kościołowi. Ale to Kościół Zachodni poprzez instrumentalne traktowanie tradycji dynamizował rozwój kultury europejskiej. Na czym polega owo instrumentalne traktowanie tradycji? To instrumentalne pojmowanie tradycji polega na tym, że i to jest u świętego Augustyna expressis verbis, proszę Państwa, sformułowane. Polega na tym, że już w pierwszych wiekach stosunek do tradycji był selektywny i arbitralny, jeśli chodzi o tradycję własną, czyli w stosunku do własnej tradycji Kościół miał postawę selektywną i arbitralną, ale, i to jest to, co jest moim zdaniem najważniejsze, był otwarty wobec tradycji obcej. Przejawiał i nie tylko przejawiał, ale realizował go to, asymilował po prostu, interpretował tradycję obcą. Zresztą ta postawa otwartości wobec tradycji obcej moim zdaniem obecna jest w katolicyzmie, bo chrześcijaństwo to nie jest jedność do dnia dzisiejszego. A święty Augustyn, który był przedmiotem tejże pracy Leszka Kołakowskiego, z tej zasady uczynił zasadę uniwersalną. I w związku z tym odpowiedź na pytanie, które stawia Kołakowski, powinna brzmieć, że Kościół, działając zgodnie z zasadą instrumentalnego pojmowania tradycji, odrzucił doktrynę świętego Augustyna. Po co? No po to, żeby umocnić swoje wpływy tu i teraz, czyli w tym świecie. Ale kulturotwórcza rola Kościoła, co będę podkreślać zawsze i wszędzie, polegała na zakwestionowaniu autonomiczności wartości tradycji. No ale cena, którą trzeba było zapłacić, była wcale nie mała, bo to myślę, że nie tylko była cena odrzucenia doktryny świętego Augustyna, jeśli chodzi o predestynację, ale w historii Kościoła można byłoby znaleźć również poważniejsze rachunki, które trzeba było płacić właśnie za owo zakwestionowanie autonomicznej wartości tradycji. Proszę Państwa, i teraz przechodzę do tego, do Kołakowskiego, który stał się kustoszem absolutu. Kustoszem absolutu Kołakowski stał się w pracy Jeśli Boga nie ma, gdzie próbował pokazać, że rozum sam siebie nie jest w stanie uzasadnić. Że rozum potraktowany jako zasada systemowa nie może stanowić kryterium pewności w poznawaniu świata. W związku z tym Kołakowski powiada, że no, trzeba rozum zakorzenić w sakrum, bo przejście Kołakowskiego od postawy relatywisty do postawy absolutysty, czyli kustosza absolutu, polega przede wszystkim na tym, że Kołakowski uświadomił sobie, że rozum nie jest, sam siebie nie uzasadni w żaden sposób. W związku z tym trzeba próbować uzasadnić rozum, wpisując go w sferę sakrum. Kołakowski, podobnie jak Husserl, uważa, że poniechanie dążenia do pewności oznacza koniec filozofii. Mało tego, poniechanie dążenia do znalezienia kryterium pewności oznacza także koniec kultury europejskiej. I Kołakowski, z grubsza rzecz biorąc, akceptuje cele filozofii Husserla, ale odrzuca jego środki, odrzuca, mówiąc krótko, fenomenologię i ego transcendentalne Husserla Kołakowski zastępuje absolutem. Kołakowski, bogatszy o doświadczenia Husserla, powiada, że żadna droga ku prawdzie nie jest możliwa, kiedy omijamy Boga. Próżno gonić za pewnością bez boskiej gwarancji, a więc próżno szukać prawdy w ogóle. Rozumowanie Kołakowskiego biegnie wedle takich oto linii. Można powiedzieć tak, że pierwsza linia Kołakowskiego brzmi: kto w poszukiwaniu epistemologicznego absolutu wychodzi od świata immanentnego podmiotu poznającego, tam też kończy, bo nie ma przejścia od idealizmu do realizmu. W związku z tym wniosek narzuca się sam. Trzeba wyjść, powiada Kołakowski, od bieguna przeciwko, czyli od prawdy absolutnej. A prawda absolutna nie jest możliwa, czyli prawda absolutna jako absolut epistemologiczny nie jest możliwa bez absolutu ontologicznego. To absolut ontologiczny łączy dwie jakości. Własność samopodtrzymującej się podstawy świata z wszechobejmującą mądrością. I Kołakowski znajduje się w takiej oto sytuacji. Chcąc zachować wiarę w prawdę absolutną, należy założyć istnienie absolutu. Prawda absolutna nie może bowiem być niczym innym, jak tylko atrybutem absolutnego podmiotu. Czyli dla Kołakowskiego powiedziałabym tak, że to jest dość dziwna konstrukcja, proszę Państwa, ponieważ dla Kołakowskiego tak naprawdę Bóg jest bytem problematycznym, ale pożytecznym epistemologicznie. Bowiem w przeszłości Bóg był źródłem prawdy, a dla Kołakowskiego Bóg jest warunkiem prawdy. W przeszłości wiara w prawdę była derywatem wiary w Boga, co widać nawet u Kartezjusza, a dla Kołakowskiego jest odwrotnie. Wiara w Boga jest derywatem wiary w prawdę. I to moim zdaniem stanowi istotę jego posthusserlowskiego podejścia transcendentalnego. I to jest właśnie, to jest efekt zakorzenienia rozumu w sakrum. I na zakończenie, proszę Państwa, żeby Państwu odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało zwrot w filozofowaniu Kołakowskiego, czyli przejście od rozumu jako kryterium pewności i zasady systemowej do absolutu. Kołakowski napisał taki tekst właśnie Kapłan i Błazen w podtytule Rozważania o teleologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia. I Kołakowski pisze tak, tu zacytuję in extenso. Antagonizm między filozofią utrwalającą absolut i filozofią kwestionującą absoluty uznane wydaje się antagonizmem nieuleczalnym, jak nieuleczalne jest istnienie konserwatyzmu i radykalizmu we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Jest to antagonizm kapłanów i błaznów, a w każdej niemal epoce historycznej filozofia kapłanów i filozofia błaznów są dwiema najogólniejszymi formami kultury umysłowej. Kapłan jest strażnikiem absolutu i tym, który utrzymuje kult dla ostateczności i oczywistości uznanych i zawartych w tradycji. Błazen jest tym, który wprawdzie obraca się w dobrym towarzystwie, ale nie należy do niego i mówi mu impertynencję. Błazen musi być na zewnątrz dobrego towarzystwa, oglądać je z boku, aby wykryć nieoczywistość jego oczywistości i nieostateczność jego ostateczności. Zarazem musi w dobrym towarzystwie się obracać, aby uznać jego świętość i aby mieć okazję do mówienia mu impertynencji. Koniec cytatu. Czyli mówiąc w sposób inny niż ta retoryka Kołakowskiego. Chodzi o to, że filozofia błazna, to jest taka filozofia, która demaskuje to, co uchodzi za niekwestionowane, za niewzruszone. Filozofia błazna jest wysiłkiem anarchizującym uniwersum myśli. Filozofia błazna to jest atak na autorytety, na świat ustabilizowany. To jest po prostu nieustanny ruch. Jest to taka filozofia, która usiłuje obejść się bez absolutu, czyli właśnie bez owego kryterium pewności jako fundamentu. I taka filozofia jest taką filozofią, która nie buduje systemów. No i tu można powiedzieć, że Kołakowski rzeczywiście systemu nie budował. Kołakowski kończy swój szkic takimi słowami. Opowiadamy się za filozofią błazna, a więc za postawą negatywnej czujności wobec absolutu jakiegokolwiek, nie w rezultacie konfrontacji argumentów, albowiem w tych sprawach wybory główne są wartościowaniem. Opowiadamy się za możliwościami wartości pozaintelektualnych zawartymi w postawie, której niebezpieczeństwa i absurdalności grożące są nam znane. I rzeczywiście Kołakowski realizował tą filozofię do, tak jak Państwu mówiłam, do 78 roku, do głównych nurtów marksizmu. Kołakowski jeszcze był świadomy tego, że między kapłanami i błaznami nie może dojść do ugody. Chyba że jeden przeobrazi się w drugiego, co się niekiedy zdarza. Częściej błazen staje się kapłanem niż odwrotnie. I co spowodowało ten zwrot w przypadku Kołakowskiego, czyli ten zwrot, który wyraźny jest już w pracach zatytułowanych Husserl w poszukiwaniu pewności, Jeśli Boga nie ma, horror metafizyczny, czy Bóg nie jest naszym dłużnikiem. Wydaje mi się, że to, że Kołakowski przedzierzgnął się z Kołakowskiego relatywisty w Kołakowskiego kapłana prawdy ostatecznej, wynika z tego, że Kołakowski, że filozofia XXI wieku albo będzie filozofią absolutu, albo nie będzie jej wcale. Czyli Kołakowski wierzył w to, że poszukiwanie pewności i prawdy niewarunkowej to jest istota filozofii i nie da się tego z filozofii przynajmniej europejskiej usunąć. I drugi ważny powód to jest taki, że Kołakowski, podobnie jak Husserl, doszedł do wniosku, że bez rewitalizacji, czyli ponownego ożywienia dążenia do pewności, kultura europejska nie zdoła przetrwać. Czyli program rewitalizacji poszukiwań metafizycznych to jest nie tyle, proszę Państwa, problem wewnętrzny filozofii, ale to jest problem całej zachodniej cywilizacji. Kołakowski powiada, że w kulturze europejskiej została zachwiana subtelna równowaga pomiędzy sceptycyzmem i relatywizmem z jednej strony, a metafizyką i filozofią absolutu z drugiej. I w związku z tym to zachwianie tej równowagi jest śmiertelnym zagrożeniem dla kultury europejskiej. W związku z tym Kołakowski powiada, no trzeba zmienić styl filozofowania. Trzeba przejść z roli błazna do roli kapłana. Fundament pewności odnalazł Kołakowski w podmiocie absolutnym, wszechwładnym i wszechwiedzącym. Ale ja mam pytanie, na które zresztą odpowiem. Mianowicie moje pytanie to jest takie. Czy Kołakowskiemu kapłanowi udało się zneutralizować sceptyków? Czy Kołakowski przezwyciężył tą paraliżującą krytykę relatywistów? No, w świetle tego, co się dzieje, czyli tego, co kryje się pod hasłem postmodernizmu, odpowiedź jest jednoznacznie negatywna. Ale nie tylko w świetle tego, bo ja próbuję na to pytanie odpowiedzieć, pozostając w paradygmacie racjonalizmu, ponieważ przyznam szczerze, że jestem przywiązana do paradygmatu nazwanego racjonalizmem. I w tym paradygmacie odpowiedź także musi być, proszę Państwa, negatywna. Dlaczego? Dlatego, że pojęcie absolutu, podobnie jak wiele innych kategorii filozoficznych, jest obciążone wewnętrzną sprzecznością. I nie może stanowić fundamentu niczego, co ma być niekwestionowalne. A na czym polega ta sprzeczność pojęcia absolutu? No, polega ona na tym, że jak mawiał Ernest Gellner, relatywiści zawsze mają rację z absolutystycznych powodów. Tak samo jak i odwrotnie, proszę Państwa, absolutyści mają rację z relatywistycznych powodów. To tyle. Godzinę udało mi się, dziękuję Państwu i w takim razie, jeśli są pytania, postaram się na nie odpowiedzieć.
Bardzo dziękujemy za wykład. Tak, mamy kilka pytań.
Pierwsze pytanie dotyczy roku 68. Jaki wpływ prace Kołakowskiego miały na myślicieli tamtego okresu i jaki miały wpływ na przemiany zachodzące w tamtym czasie? Jakby, czytając Kołakowskiego, jakby one generowały te zmiany, czy raczej Kołakowski poprzez swoje pisma odpowiadał na to, co zastawał w kulturze?
Ja myślę, że tutaj odpowiedź powinna pójść dwutorowo. Na pewno Kołakowski był czytany, proszę Państwa, bo ja, będąc nieletnim wówczas człowiekiem, pamiętam, jak moi starsi koledzy zachwycali się współczynnikiem Cogito, a to nie był żaden ośrodek, prawda, uniwersytecki, więc Etyka bez kodeksu to jest kolejne wielkie przedsięwzięcie Kołakowskiego. była czytana i kształtowała struktury mentalne młodych ludzi w tamtym czasie. Ja no, jestem tego żywym przykładem. Ja co prawda wtedy jeszcze nie czytałam takich prac Kołakowskiego, bo zrobiłam to dużo później, ale pamiętam z przeszłości dyskusje starszych kolegów, które no, były generowane przez pracę Kołakowskiego. Proszę pamiętać, że Kołakowski był profesorem Katedry Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Był kontrowersyjny wówczas. Ja pamiętam swoje spotkanie z profesorem Zajączkowskim, antropologiem, afrykanistą w zasadzie, Andrzejem Zajączkowskim, który jak się dowiedział, że pisze pracę habilitacyjną o Kołakowskim, to mówi do mnie, że no ja pamiętam profesora Kołakowskiego, mówiono o nim car na Uniwersytecie Warszawskim. No więc ja tutaj nie bardzo wiedziałam, czy dopytywać dalej, czy to będzie stosowne, czy niestosowne, no ale postanowiłam nieśmiało zapytać, car ze względu na co? Ze względu na charyzmę, czy ze względu na sposób postępowania, na co profesor Zajączkowski odpowiada? No raczej ze względu na to drugie, bo był bardzo dogmatyczny i wszelkie niepoprawności kończyły się tym, że wzywał do gabinetu na dywanik. Znam, ale to już tego ja nie słyszałam, ale dotarło do mnie jako argument pozamerytoryczny przeciwko temu, co Kołakowski dla Polski zrobił, bo myślę, że można powiedzieć, że zrobił niemało. To jako argumentu użyto tego, być może tak było, być może jest to pomówienie, rozstrzygnąć się tego nie da, że nie tylko Kołakowski był nazywany carem przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 60., znaczy raczej w latach 50., nie, 60., bo on się przeniósł na początku 60. na UW, ale no, podobno nosił pistolet przy sobie. Nie wiem, czy nim straszył, czy ktoś na niego wpadł i wyczuł, że to pistolet. W każdym razie no, takie rzeczy się zdarzały także, czyli no, był osobą kontrowersyjną. I myślę, że można powiedzieć tak, że Kołakowski, śledząc mechanizmy rozwoju kultury europejskiej, pisał teksty nie tyle zapotrzebowanie współczesnych, prawda, ale te teksty oczywiście były generowane przez rzeczywistość, która tak, a nie inaczej wyglądała, ale tekstami wpływał także na sposób myślenia, na sposób działania tych, których uczył, bo wydaje mi się, że, no, że na tym polega między innymi rola profesora czy kogoś, kto podejmuje to wyzwanie i stara się przekazać to, co wie, że jak mówił Arystoteles, proszę Państwa, wiedza no, ma jak gdyby mądrość, wiedza ma dwa wymiary, ma wymiar użyteczności, czyli pewnych rozwiązań technologicznych, które ułatwiają nam życie, ale wedle Arystotelesa mądrość ma także wymiar, wiedza ma także wymiar mądrości, czyli taki, że poprzez przekazywanie wiedzy, poprzez dążenie do prawdy wpływamy na to, jak inni myślą, jak sami myślimy i jak myślą ci, których uczymy. I myślę, że tu, trzymając się tego rozróżnienia Arystotelesa, można śmiało powiedzieć, że Kołakowski nie tylko odpowiadał swoimi tekstami na to, co było wówczas ważnym problemem badawczym, ale Kołakowski wpływał także na to, jak na postawy młodych ludzi i myślę, że mając tego świadomość, nie mógł dokonać innego wyboru w 68 roku. No, wybór człowieka myślącego mógł być tylko jeden wówczas. Opowiedzieć się po stronie studentów.
Jakie zmiany w chrześcijaństwie uznałaby Pani za najważniejsze z punktu widzenia desakralizacji kultury europejskiej?
To jest temat na wykład poświęcony chrześcijaństwu. Chrześcijaństwo to jest tak jak prawie no, jak historia Europy albo jeszcze więcej. Ale powiem tak, że ja zgodziłabym się z Leszkiem Kołakowskim co do tego, że walorem chrześcijaństwa jest jego wymiar etyczny, wymiar normatywny. I myślę, że Kołakowski sam podporządkował się temu, co go zafascynowało w chrześcijaństwie. Orędzie Jezusa, które mówi, że naprawę świata należy zacząć od siebie samego, no, jest rzeczywiście trudnym wyzwaniem. I bycie chrześcijaninem jest formułą egzystencjalną niezmiernie trudną. To jest wielkie wyzwanie, aczkolwiek no, jak się je podda rytualizacji, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej, ponieważ rytuał, jak pokazują badania antropologów w społecznościach pierwotnych, służy temu, że pomaga przejść przez sytuacje kryzysowe, przez sytuacje trudne dla jednostki. W rytuale podmiot jest zawsze podmiotem zbiorowym. W związku z tym kwestia odpowiedzialności w rytuale także jest rozmyta. Ale powiedziałabym, że to co doceniam, to do czego no, doszłam pod wpływem tych prac Leszka Kołakowskiego o chrześcijaństwie, no, to jest to, że Kościół, może nie tyle chrześcijaństwo jako formacja, ale że instytucja Kościoła odegrała rolę pozytywną przy wszystkich, tak jak mówię, przy wszystkich błędach, które można Kościołowi wskazać, to ta rola pozytywna polegała na zakwestionowaniu autonomii wartości tradycji. Dla mnie to jest ten mechanizm, który uruchomił dynamikę kultury europejskiej, ale kosztował Kościół oczywiście to, że musiał się do tych nowych sytuacji kulturowych także umieć dostosować. To dostosowanie, powiedzmy, raz wychodziło lepiej, raz gorzej, no ale niemniej jednak wychodziło i myślę, że kultura europejska ma bez chrześcijaństwa i kultura europejska bez instytucji Kościoła, mam na myśli Kościół Zachodni, wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale nie chciałabym wchodzić w te zawiłości dotyczące już, prawda, analizy historycznej, czyli potraktowania chrześcijaństwa w kategoriach opisowych, bo to jest problematyka niebywale głęboka i tutaj nie szybko byśmy mogli z niej wyjść.
Jeszcze ostatnie pytanie, może troszkę bardziej rozbudowane. Leszek Kołakowski, rozpoczynając swoją książkę o Husserlu, pisze, że każdy myśliciel cały żyje nad jedną i tą samą ideą. I pokazuje, że dla walka o kulturę europejską zaczęła się już od pierwszych jego tekstów poświęconych jeszcze psychologizmowi i walce z psychologizmem w filozofii. Mówiła pani profesor, że w rozwoju myśli Kołakowskiego nastąpił pewien zwrot. I chciałbym zapytać, czy nie jest tak może, że Leszek Kołakowski ciągle pozostał błaznem, który jakby stara się podważać takie dogmatyczne myślenie w sytuacji dogmatycznego podejścia do relatywizmu i w kulturze, który jest teraz obecny, że widząc powiedzmy dogmatyczne podejście do relatywizmu, Kołakowski jako błazen wskazuje, że jakby czyni temu myśleniu powiedzmy wyrzuty impertynenckie, że tak nie jest, że jest coś poza tym, więc jakby cały czas nie przeszedł na stronę kapłana, tylko jakby pozostaje cały czas na stronie błazna, który w tej rzeczywistości, którą teraz dostrzega, stara się być do końca krytyczny.
Powiem tak, że to jest kuszące, co ojciec powiedział, bo to byłoby niejako potwierdzeniem tego, co Kołakowski sam o sobie mówi, że on jest konsekwentny w swojej niekonsekwencji. To w pracy Pochwała niekonsekwencji wielokrotnie Kołakowski podnosił. Myślę, że tak, ponieważ Kołakowski co prawda operuje kategorią absolutu jako podmiotu wszechwiedzącego, w którym prawda jest zamknięta, ale ten absolut, czyli no, mówiąc Bóg, jest derywatem, jest czymś, do czego Kołakowski dochodzi ze względu na potrzebę zakorzenienia prawdy, czyli ustanowienia takiej prawdy, która nie potrzebowałaby już żadnego dodatkowego założenia. Kołakowski wie to, czego nie wiedział Husserl, bo Husserl myślał, że można stworzyć filozofię bezzałożeniową, chociaż mu się to nie udało, no bo to ego transcendentalne, prawda, świadomość transcendentalna jest jednak pewnym założeniem w obrębie idealizmu. Natomiast myślę tak, że ja skłonna byłabym przyjąć tą sugestię, że ta, no, ten absolutyzm Kołakowskiego, on jest ciągle niezamknięty. Można by powiedzieć, że on miał przez chwilę złudzenie, że można rozum zakorzenić w sakrum, ale powiedziałabym, że co prawda nigdzie tego nie napisał, nigdzie tego wprost nie powiedział, ale że Kołakowski ma świadomość tego, że tryb warunkowy nie jest rozwiązaniem dla tych problemów poznawczych, dla tych problemów epistemologicznych, które dotyczą właśnie obiektywności poznania, sprawy wartościowania w całym procesie poznawania świata. I tutaj Kołakowski rzeczywiście nam, można by powiedzieć, że dokonał takiej konstrukcji absolutu, ale cały czas w tym, co robi i w tym, co pisze, no, zawarta jest jego nieufność, czyli no, pojawia się jednak to, że wiara w rozum jako w zasadę systemową jest mocniejsza niż absolut, który zaproponował. I w tym powiedziałabym, w tej formule rzeczywiście można powiedzieć, że Kołakowski co prawda opowiedział się za absolutem, za filozofią kapłana, ale sam pozostał błaznem w tej, no, oczywiście w cudzysłowie, w tym, co robi i w tym, co mówi w różnych wywiadach.